wprędce odnaleźli z hrabiną wspólnych znajomych. Stwierdziwszy, że Albert wypłynął na dobrze sobie znane wody, Franz wziął od przyjaciela jego olbrzymią lornetkę i zaczął lustrować salę. Naprzeciwko, w trzecim rzędzie lóż zbudowanych amfiteatralnie, siedziała kobieta niepospolitej urody, odziana w strój grecki. Swobodne jej zachowanie świadczyło, że nosiła się tak od samego dzieciństwa. W głębi za nią rysowała się spowita mrokiem sylwetka mężczyzny, którego twarzy niepodobna było dojrzeć. Franz, przerwawszy przyjacielowi, zapytał hrabinę, czy zna piękną Albankę, której uroda winna była przyciągnąć uwagę nie tylko mężczyzn, ale i kobiet. Nie, odrzekła hrabina. Wiem tylko, że od jesieni mieszka w Rzymie. Widziałam ją bowiem podczas otwarcia teatru w tym samym miejscu, gdzie i dziś. Nie opuściła od miesiąca ani jednego przedstawienia, a towarzyszy jej zwykle ten sam mężczyzna, którego pan teraz obok niej widzi, albo po prostu czarny służący. A jak się ona podoba pani hrabinie? Bardzo piękna. Medora musiała być do niej podobna. Franz i hrabina uśmiechnęli się do siebie. Hrabina powróciła do przerwanej rozmowy, a Franz lornetował dalej Albankę. Kurtyna uniosła się i rozpoczął się balet. Był to jeden z owych doskonałych baletów włoskich w inscenizacji słynnego Henryka, który jako baletmistrz pozyskał we Włoszech ogromną sławę. Ale biedak utracił ją niedawno, wystawiając na umachie jeden z tych baletów, gdzie wszyscy, począwszy od prima balleriny, a skończywszy na najskromniejszym statyście, biorą tak żywy udział w akcji, że 150 osób wykonuje jednocześnie ten sam gest. Wznosi tę samą rękę albo tę samą nogę. Balet ów zwał się Poliska. Franz nazbyt żywo zajął się piękną Greczynką, by interesować się baletem, jakkolwiek widowisko było bardzo ciekawe. Lecz ona przyglądała się przedstawieniu z wyraźną przyjemnością, odbijającą żywo od głębokiego lekceważenia, jakie okazywał spektaklowi jej towarzysz. Nie zwracając uwagi na to arcydzieło choreografii, siedział bez ruchu i chociaż orkiestra złożona z trąb, cymbałów i żeli hałasowała piekielnie, wydawało się, że smakował w niebiańskich słodyczach spokojnego i pogodnego snu. Wreszcie balet skończył się i kurtyna zapadła pośród frenetycznych oklasków upojonego parteru. Dzięki owym scenom baletowym, poprzedzającym w teatrach włoskich poszczególne części opery, antrakty są bardzo krótkie, bo śpiewający mają czas wypocząć i zmienić kostiumy, kiedy tancerze wykonują piruety i chołupce. Rozpoczęto uwerturę drugiego aktu. Gdy ozwały się pierwsze tony skrzypiec, Franz spostrzegł, że śpioch wstał leniwie i podszedł do Greczynki, która obejrzała się, rzekła kilka słów i znowu oparła się o poręcz loży. Twarz nieznajomego nadal pozostawała w cieniu, toteż Franz nie mógł dojrzeć jej rysów. Kiedy kurtyna się uniosła, uwagę Franza pochłonęli siłą rzeczy aktorzy. Odwrócił tedy na chwilę wzrok od pięknej Greczynki i skierował ku scenie. Drugi akt, jak wiemy, rozpoczyna się duetem śpiewanym we śnie. Palisina, śpiąc, wyznaje Atcowi, że kocha Uga. Mąż, nękany najokrutniejszą zazdrością, upewnia się ostatecznie o zdradzie małżonki i, zbudziwszy ją, zapowiada rychłą zemstę. Duet ten należy do najpiękniejszych, najwymowniejszych, a zarazem najbardziej wstrząsających utworów, jakie wyszły spod niezwykle płodnego pióra Donizettiego. Franz słyszał go po raz trzeci, a choć nie zaliczał się bynajmniej do zaciekłych melomanów, odczuł jednak głęboko jego piękno. Zamierzał już przyłączyć się do oklasków, jakimi rozbrzmiewała sala, gdy ręce zastygły mu nagle w bezruchu, a na ustach zamarł okrzyk. Mężczyzna z loży naprzeciwko wstał, wyprostował się całkiem, a wtedy twarz jego znalazła się w pełnym świetle. Franz ujrzał tajemniczego pana z wyspy Monte Cristo, którego głos i postać rozpoznał wczoraj, był tego niemal pewien, w ruinach Koloseum. Wątpić nie sposób, dziwaczny podróżny mieszkał w Rzymie. Spotkanie to zmieszało oczywiście Franza tak mocno, iż konfuzja odmalowała się na jego twarzy. Hrabina bowiem, spojrzawszy na niego, roześmiała się głośno i zagadnęła, co mu się stało. Pani hrabino, pytałem panią przed chwilą, odrzekł Franz, czy zna pani tę Albankę? Zapytam jeszcze, czy zna pani jej męża? Tyle co i ją. I nigdy nie zwróciła pani na niego uwagi. Takie pytanie może zadać tylko Francuz. Wiesz pan przecież doskonale, że dla nas, Włoszek, nie istnieje na świecie żaden mężczyzna prócz tego, którego kochamy. To prawda. Bądź co bądź, rzekła, przytknąwszy do oczu lornetkę Alberta i skierowawszy ją ku loży naprzeciw, to chyba ktoś wyciągnięty z trumny, ktoś, kto za zgodą grabarza wstał z grobu, bo wydaje mi się straszliwie blady. Zawsze jest taki. Znasz go pan tedy? Spytała hrabina. No to ja z kolei zapytam, któż to zacz? Zdaje mi się, że go już kiedyś spotkałem. Tak, chyba to on. Rzeczywiście, powiedziała, poruszywszy pięknymi ramionami, jakby drżenie jakieś przebiegło ją całą. Pojmuję doskonale, że spotkawszy tego człowieka choćby tylko raz, niepodobna go zapomnieć. Wrażenie, jakiego Franz doznał, nie było tedy czymś odosobnionym, skoro hrabina odczuła to samo. I cóż pani sądzi o tym człowieku? Spytał Franz, kiedy dama po raz wtóry skierowała lornetkę na nieznajomego. To nikt inny, tylko lord Radwin we własnej osobie. Wspomniała tedy znów o lordzie Byronie i to mocno zastanowiło Franza. Gdyby zresztą ktokolwiek zdołał przekonać go o istnieniu wampirów, dokazałby tego ów nieznajomy. Muszę się dowiedzieć, kto to taki, rzekł Franz, wstając. Ach nie, zaprotestowała hrabina. Niech pan mnie tu nie zostawia samej, mam nadzieję, że pan mnie odprowadzi. Nie puszczę pana. Jak to? Spytał Franz, pochylając się nad hrabiną. Czyż pani doprawdy się boi? Niech pan posłucha, rzekła. Byron przysięgał mi, że wierzy w istnienie wampirów. Mówił mi, że je widział i odmalował mi ich wygląd. No tak, wszystko się zgadza. Czarne włosy, ogromne oczy świecące niezwykłym blaskiem, ta sama śmiertelna bladość. A niech pan przy tym zauważy, że asystuje on kobiecie niepodobnej do zwykłych kobiet, cudzoziemce, greczynce, prawosławnej, obdarzonej z pewnością, jak i on, jakąś czarnoksięską mocą. Proszę, niech pan tam nie idzie. Jutro, jeżeli się panu spodoba, rozpocznie pan poszukiwania, ale dziś oświadczam, że dziś nie zrezygnuję z pańskiego towarzystwa. Franz nie ustępował. Posłuchaj pan, rzekła wstając. Wracam do domu, nie mogę zostać do końca spektaklu, bo spodziewam się gości. Czyżbyś pan okazał się niezbyt uprzejmym i nie dotrzymał mi towarzystwa? Wobec takich słów można było tylko wziąć cylinder, otworzyć drzwi i podać ramię hrabinie. Tak też uczynił. Hrabina była rzeczywiście silnie poruszona. Franz także nie potrafił opanować zabobonnego lęku, tym naturalniejszego, że hrabiną powodowało tylko przeczucie, a Francem wspomnienia. Kiedy wsiadała do karety, Franz uczuł, jak strwożona drży. Odwiózł ją do domu, gości nie było i nikt na nią nie czekał. Franz tedy dał wyraz niezadowoleniu. Szczerze mówiąc, nie czuję się zbyt dobrze i chcę być sama. Widok tego człowieka wstrząsnął mną do głębi. Franz spróbował się roześmiać. Niech pan się nie śmieje, rzekła. Zresztą nie ma pan wcale ochoty. Czy może mi pan coś obiecać? Ale co? Proszę mi obiecać. Mogę przyrzec wszystko, czego pani zażąda, z wyjątkiem tego, że zaprzestanę moich poszukiwań. Z pewnych powodów, których nie mogę pani wyjawić, muszę dowiedzieć się, kto to taki, skąd przybył i dokąd zmierza. Skąd przybył, tego nie wiem, ale mogę panu powiedzieć, dokąd zmierza. Z całą pewnością do piekła. Wróćmy do obietnicy, której pani hrabina ode mnie zażądała, rzekł Franz. A więc proszę, by udał się pan wprost do hotelu i nie szukał dziś tego człowieka. Istnieje jakaś nić między tymi ludźmi, z którymi się rozstajemy i tymi, z którymi następnie mamy się spotkać. Niech pan między nami nie pośredniczy. Jutro szukaj go pan, ile chcesz, ale nie waż mi się go przedstawiać, bo umarłabym ze strachu. A teraz dobranoc, staraj się pan zasnąć, a ja i tak wiem, kto nie zmruży dziś oka. Rzekłszy to, hrabina pożegnała Franca, zostawiając go w niepewności, czy zabawiła się jego kosztem, czy też lęk jej był niekłamany. Wróciwszy do hotelu, Franc zastał Alberta odzianego w rob deszan i domowe pantalony, rozparty wygodnie na fotelu, ćmił cygaro. Ach, to ty, zdziwił się Albert. Spodziewałem się do krońca, że wrócisz dopiero jutro. Drogi Albercie, odparł Franz, cieszę się, że nadarzyła mi się okazja wytłumaczyć ci coś raz na zawsze. Twoje pojęcia o kobietach włoskich są jak najbardziej mylne. Chociaż twoje niepowodzenia miłosne winny były cię wyprowadzić z błędu. Cóż robić, nie dojdziesz do ładu z tymi diablicami, podają ci rękę znaczącym uściskiem, szepczą ci na ucho, każą odprowadzać się do domu. Toć paryżanka straciłaby nieodwołalnie reputację, gdyby choć w 1/4 zachowywała się jak Włoszka. Właśnie, właśnie, w tym pięknym kraju, gdzie, jak powiada Dante, dźwięczy si, Kobiety zachowują się tak swobodnie i nie potrzebują nic ukrywać, bo żyją w pełni słońca. Zresztą widziałeś, że hrabina naprawdę się przelękła. Przelękła się? A czegóż? Tego eleganckiego pana, który siedział naprzeciw nas obok tej ślicznej Greczynki, chcąc niejako sprawdzić słuszność waszych domniemań, spotkałem się umyślnie z tą parą w korytarzu. Nie mam pojęcia u diabła, co wam strzeliło do głowy z tymi pozagrobowymi fantazjami. To mężczyzna bardzo piękny i bardzo wykwintny. Ubiera się z pewnością we Francji u Blina albo u Humana. Owszem, jest może nazbyt blady, ale wiesz przecie, że jasna płeć to znamię dystynkcji. Franc uśmiechnął się. Albert szczycił się ogromnie bladością swojej cery. To też jestem przekonany, że hrabina wydała o nim sąd nieopatrzny, powiedział Franc. A nie słyszałeś, aby co mówił, gdyście się mijali? Tak, ale rozmawiali w języku nowogreckim. Poznałem to na rzecze, usłyszawszy kilka zniekształconych słów greckich. A trzeba ci wiedzieć, mój drogi, że w gimnazjum byłem asem w Grece. Mówił tedy współczesną Greką? Przypuszczalnie. To on bez wątpienia. Szepnął Franc. Co takiego? Nic. I cóżeś porabiał, mój drogi, wróciwszy tutaj? Przygotowałem ci niespodziankę. Jakąż to? Wiesz, że nie można dostać karety, prawda? Do licha, skorośmy uczynili wszystko, co w ludzkiej mocy i nic nie wskuraliśmy. No właśnie, a ja mam cudowny pomysł. Franc spojrzał na Alberta, powątpiewając wyraźnie o jego pomysłowości. Mój drogi, ozwał się Albert, zaszczyciłeś mnie spojrzeniem, za które powinienem właściwie żądać satysfakcji. Będę gotów ci jej udzielić, jeśli koncept okaże się istotnie tak wyborny, jak powiadasz. Słuchaj więc. Słucham, słucham. Niepodobna tedy zdobyć karety? Aha, ani koni? Tym bardziej. Ale może uda się zdobyć wóz. Kto wie? I parę wołów? Niewykluczone. No to posłuchaj, mój drogi, jak się rzecz ma. Każę przystroić wóz, my zaś przebierzemy się za neapolitańskich żeńców i tak będziemy wyglądali, jakbyśmy wyszli z ram wspaniałego obrazu Leopolda Roberta. I gdyby hrabina raczyła, aby podobieństwo było bardziej uderzające, włożyć strój wieśniaczki z Puzol albo z Sorrento, maskarada zyskałaby na tym, bo to pani tak piękna jak rafaelowska Madonna. No kroć set, wykrzyknął Franc. Tym razem masz, panie Albercie, rację. Trudno szczęśliwszy pomysł. I typowo francuski, zapożyczony od naszych królów gnuśnych. I basta, mój drogi. Tak, panowie Rzymianie, myśleliście, że będziecie niby lazzaroni śmigać piechotą po waszych ulicach tylko dlatego, iż za mało macie koni i karet, a my je wytrzaśniemy. Czy zdradziłeś już komu ten genialny koncept? Naszemu gospodarzowi. Wróciwszy, poprosiłem go na górę i wyłożyłem mu swój plan. Zapewnił mnie, że to nic prostszego. Umyśliłem, by pozłocono wołom rogi, ale powiedział mi, że trzeba na to 3 dni. Będziemy musieli sobie darować ten zbytek. A gdzież on jest? Kto? Nasz gospodarz. Poszedł na zwiady, jutro byłoby za późno. Da ci tedy odpowiedź jeszcze dziś wieczór? Czekam właśnie na niego.